Tytuł dzisiejszego kazania, dzisiejszego słowa na porannym, niedzielnym nabożeństwie to rozdarte serce. I tak jak wam zapowiedziałem, i tak jak już śpiewaliśmy wspólnie tą pieśń o synu marnotrawnym, towarzyszyć nam będzie ta właśnie przypowieść. Przypowieść z 15 rozdziału Ewangelii Łukasza, która najczęściej w różnych tłumaczeniach Biblii ma tytuł Przypowieść o marnotrawnym synu. I choć nieraz słyszałem mądre, słuszne wypowiedzi, że to powinna być raczej przypowieść o ojcu albo jeszcze inne pomysły. Kiedy czytałem to dzisiaj, ten fragment dzisiaj rano, Bóg mi powiedział, że jest to przypowieść o rozdartym sercu. Posłuchajmy tego fragmentu Ewangelii Łukasza. Powiedział też, pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich zwrócił się do ojca. Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Ojciec zatem podzielił między synów dorobek swego życia. Krótko potem młodszy syn spieniężył wszystko, wyjechał daleko, prowadził rozwiązły tryb życia i roztrwonił majątek. Gdy wszystko stracił, w kraju, gdzie przebywał, nastał wielki głód. Wówczas jemu zaczął doskwierać niedostatek. Wynajął się zatem u jednego z obywateli tego kraju, który wysłał go do swoich wiejskich posiadłości i zatrudnił przy wypasie świń. Pracując tam, pragnął najeść się z trąków, którymi tuczono świnie, lecz nikt mu nie pozwalał. Wtedy oprzytomniał. Iluż to najemników mego ojca, pomyślał, ma chleba pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę? Wracam do ojca, powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem Ciebie. Nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Przyjmij mnie do pracy jako jednego z Twoich najemników. Wstał więc i ruszył w drogę. Gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw. Rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ojcze, rozpoczął syn, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem Ciebie. Nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Ojciec zaś zwrócił się do sług. Przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie go. Włóżcie pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Wybierzcie też dorodne ciele, przyrządźcie na ucztę. Zasiądziemy do stołu i uczcimy to. Że ten, oto mój syn, był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz się odnalazł i zaczęto się bawić. Starszy syn tymczasem pracował w polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i odgłosy tańców. Przywołał więc jednego z młodych służących i zapytał, co się dzieje? Wrócił twój brat, usłyszał. Twój ojciec kazał zabić dorodne ciele i cieszy się, że odzyskał go zdrowego. Starszy syn wpadł w gniew. Nawet nie chciał wejść do domu. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać. Ale on był nieprzejednany. Służę ci od lat, wypominał. Szanuję każdy twój rozkaz. A ty nigdy nie dałeś mi choćby koźlątka, bym się zabawił z przyjaciółmi. Lecz jednak zjawił się ten twój syn, który z dziwkami roztrwonił swój dorobek. Natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielaka. Wtedy ojciec powiedział do niego, dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. To wszystko to dobrze, że bawimy się i cieszymy, bo widzisz, ten twój brat był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł. kilka lat temu na pewnej konferencji takiej międzynarodowej, kiedy przedstawiano mnie na scenie, któryś z pastorów powiedział, że to pastor domu Łazarza w Krakowie, ojciec. Pierwszy raz usłyszałem takie określenie funkcji, którą pełnię i tak pierwsze pomyślałem, no tak, z tego grona to ja jestem najstarszy. Siwa broda, siwe włosy. Wyglądam na rzeczywiście jak ich ojciec. Ale zrozumiałem też wtedy, czego Bóg ode mnie oczekuje. Wiecie, będąc w gronie tak różnorodnie ubogaconych darami łaski pastorów, możemy podziwiać mędrców, możemy podziwiać pełnych ognia ewangelistów, nauczycieli, którzy są obdarowani w sposób niezwykły. Możemy podziwiać ludzi, którzy niczym menadżerowie sprawnie, energicznie, z wizją, perspektywą zarządzają kościołami. I możemy też wobec tego bogactwa, ich obdarowania i wspaniałości ich służby często czuć się tacy no drugiego sortu. Ale wtedy zrozumiałem, że Bóg nie oczekuje ode mnie, bym był arcymądrym nauczycielem, bym był pełnym ognia ewangelistą, bym był menadżerem i zarządzał domem Łazarza w sposób budzący podziw. Bóg oczekuje ode mnie, bym miał ojcowskie serce. Serce według serca naszego Boga Ojca. I zrozumiałem, jakie to trudne zadanie. Ta przypowieść o rozdartym sercu Ojca uzmysławia nam, na jakie próby jesteśmy wystawiani, a jednocześnie, że nie ma kompromisów, nie ma odstępstwa od prawdziwej Bożej miłości. Nie ma czegoś, co można powiedzieć, no to w takim razie tego będę kochał bardziej, bo sobie na to zasłużył, a tego mniej, bo sam sobie winien. Mówiłem wam wczoraj na porannym spotkaniu, mówiliśmy o Dawidzie. Jak czego Dawid uczył tych, którzy zgromadzili się wokół niego? Jak dając im przykład, zmieniał ich serca, zmieniał ich sposób myślenia? Jak okazja, by zabić Saula, wszystkim wydawała się no, super prezentem od Boga? Bo to był prezent od Boga. Ale też ten prezent obejmował, że fakt, że Dawid mógł zrobić to, co mu się podobało Saul. I to była próba, by Dawidowi podobało się to, co podoba się Bogu. Szok dla jego przyjaciół, dla jego kumpli, dla tych, którzy z tego świata zadłużonych, odrzuconych, niechcianych, tych, którzy zgromadzili się wokół niego. Szok, zupełnie inny sposób myślenia. To nie reakcja w stylu, no to ja będę ten wzorzec, ja będę ten dobry, ja będę ten wspaniały, a wy, no, jacy jesteście, tacy jesteście, no, postępujcie tak, jak wam serce podpowiada. Próba, która jest przede mną, to próba też nauczenia was, pokazania wam, zachęcenia was, by każdy z nas miał serce według serca naszego Boga Ojca. A gdy zdecydujesz się mieć takie serce, to zawsze będzie to rozdarte serce. Zawsze to będzie rozdarte serce. I trudno jest zachęcić tych, którzy szukają w Kościele odpocznienia, szukają, by im przyznano wreszcie rację, by ich w jakiś sposób doceniono czy uhonorowano. Trudno jest zachęcić do tego tych, którzy chcieliby w Kościele odnaleźć tak zwany święty spokój. Bo gdy będziesz miał serce według Bożego serca, według serca Bożego Ojca, to ono zawsze będzie rozdarte. Zawsze będziesz stał przed koniecznością dokonania wyborów i zawsze z drżeniem i bojaźnią powinieneś pilnować tego, by twój wybór był Bożym wyborem. By twój wybór podobał się Bogu. Bo po to tu jesteśmy. Bo przecież po to, by podobać się Bogu, tu jesteśmy. Przyglądając się tej przypowieści, można by też pomyśleć, że tutaj jest więcej rozdartych serc. No bo i ten młodzieniec, ten młodszy syn, który podjął decyzję, jestem już dorosły, pora się usamodzielnić, ojcze, daj mi to moje, który to wszystko spieniężył, wziął kasę ze sobą i wyruszył pan prowadzić samodzielne życie. Znalazł się potem w miejscu, gdzie jego serce było rozdarte. On nie miał zamiaru zbankrutować. On nie miał zamiaru w jakiś sposób upokorzyć swojego ojca, zrobić mu na złość, czy pokazać, że za nic ma jego nauki, jego wychowanie. On był przekonany, że sobie poradzi, że wszystko będzie dobrze. A że od czasu do czasu zaczął wybierać grzech, a nie bogobojność, a że bardziej mu się podobały światowe sprawy niż słuchanie tego, czego Bóg od nas oczekuje. Znalazł się w miejscu, w którym jego serce najwyraźniej było już i boleśnie rozdarte. Pora przyznać się, że popełniłem mnóstwo błędów. Ba. Pora przyznać się, że to, co robiłem, to był grzech. Zgrzeszyłem przeciwko Bogu. Zgrzeszyłem przeciwko mojemu Ojcu. Ukorzę się przed Bogiem, ukorzę się przed Ojcem. Wrócę i choćbym miał nawet być w tym domu, w którym kiedyś byłem, prawda, oczkiem w głowie rodziców, jak to zwykle młodszy syn jest zawsze tym, którym więcej wolno, który ma specjalną ochronę i specjalne przywileje. W tym domu wolę być jednym z najemników niż dalej robić to, co robię. I wrócił. Z rozdartym sercem, ale wrócił. Rozdarte serce miał również starszy brat. Przez całe życie przestrzegał ojcowskich rozkazów. Był posłuszny, pracowity. Taka podpora na ojcowiźnie. Wzorzec dla innych synów. Naśladujcie, zobaczcie. Ten to jest prawdziwy syn, którego którym ojciec ma upodobanie, którego ojciec na pewno nieustannie chwali, z którego ojciec jest dumny. Tamtego, że musi się wstydzić, ale z tego powinien, o tym powinien wszystkim opowiadać, uhonorować go w jakiś szczególny sposób. Na każdym kroku dawać mu do zrozumienia, że on jest tą prawdziwą i jedyną radością jego życia. Chłop się zakochał w takiej postawie. Chłop oparł swoje życiowe plany, cele, marzenia na tym, by właściwie, solidnie, przykładnie wykonywać ojcowskie przykłady. I niczego więcej tak naprawdę nie oczekiwał. Uważał, że grunt, że jest jak jest. A tymczasem cała ta jego teologia, cała ta jego filozofia nagle została wystawiona na ciężką próbę. Wrócił młodszy brat, o którym wszyscy źle mówili. Wrócił ten, który zamiast ciężko pracować na ojcowiźnie, szlajał się po tym świecie z dziwkami. Wrócił ten, który utracił ciężko wypracowany przez ojca majątek, dany mu, przekazany z takim ojcowską miłością, z takim ojcowskim zaufaniem. Masz, synu, to ci się należy. Dla ciebie to przez całe życie odkładałem. A on to wszystko wypuścił. Wszystkie te rzeczy, o których starszy syn myślał, że są gwarancją tego, by się ojcu podobać. Wszystkie te rzeczy nagle u niego się zachwiały. Jak to? Ojciec się cieszy, ojciec się raduje, ojciec się weseli, bo wrócił tamten, ten, któremu można tylko zarzucić same błędy, same wypaczenia, same grzechy. Ojciec kazał zabić tuczne ciele, czy tutaj w tym przekładzie dorodne ciele. A więc to jego powrót został potraktowany jako wyjątkowe święto, jako wyjątkowa okazja. To nie było zwyczajne wydarzenie, czy jakieś wydarzenie mniejszej rangi. To było prawdziwe święto dla całej tej społeczności. A tymczasem, jak to się ma do mojego sposobu myślenia? Mając sam problemy z moim sposobem myślenia, z moim rozdartym ojcowskim sercem, jeszcze wiem, że spoczywa na mnie obowiązek, by was tego uczyć, by wam dawać dobry przykład, bo przecież tego od nas oczekuje Boże Słowo. To nie jest kwestia, to ja w takim razie będę tutaj tym dobrym ojcem, a wy decydujcie, jak chcecie. Świat zmierza w strasznym kierunku. Ostatnio słyszałem, że w jednej denominacji wymieniono całą radę starszych, zastępując ich młodymi, gniewnymi pastorami. Popyt na menadżerów, popyt na tych, którzy są przebojowi w swoich wizjach, w swoich planach, którzy mają odwagę podejmować trudne wyzwania. A jak często jednak brak im takiego ojcowskiego serca. Jak często potrzeba posiadania ojcowskiego serca jest spychana gdzieś na drugi plan. To nie takie ważne, to nie takie istotne. Grunt, żeby cel był osiągnięty, grunt, żeby Kościół wziósł w liczbę, grunt, żeby, prawda, majątek Kościoła był pomnażany, by Kościół był sławny, by organizować wielkie koncerty i wielkie konferencje. Wtedy wszystko będzie jak należy. Ale czy przypadkiem nie zapominamy o ojcowskim sercu naszego Boga? Czy przypadkiem w tych nowych czasach pełnych trudnych wyzwań nie zaniedbujemy tego, co wydaje się być takim reliktem przeszłości? Ojcowska miłość. No dajcie sobie spokój, no przecież. Nie mówię tego w oderwaniu od rzeczywistości, bo akurat nasz Kościół to specyficzny Kościół, wspólnota bezdomnych, ale oparta nie na spotkaniach raz czy dwa razy w tygodniu, ale oparta na codziennym przebywaniu razem ze sobą, oparta na ośrodku dla bezdomnych, na domu Łazarza. I nie możemy sobie pozwolić na to, że nie znamy się nawzajem, albo że znamy się tylko z widzenia. W wielu społecznościach ludzie znają się tylko z widzenia. O, to jest brat z naszego kościoła. A jak ma na imię? Wiesz, zapomniałem. O, to siostra z naszego kościoła na uwielbieniu śpiewa. A co ona robi poza kościołem? Nie mam pojęcia. Znamy się, lubimy się. Bo często jak przychodzi próba, by pobyć ze sobą dłużej na jakimś wyjeździe zborowym czy na jakichś czasach, to potem przez pół roku przynajmniej się nie odzywają do siebie, bo poznali się bliżej. Nie jestem tutaj złośliwy, to jest samo życie. W naszej społeczności mamy cudowną wolność od udawania, kim naprawdę jesteśmy. Nie musimy chodzić z zadartym nosem i wszyscy mówią, no to jest ktoś, to jest widocznie ktoś bardzo ważny. Co tam słychać, bracie? U mnie wszystko w porządku. Bóg nade mną czuwa, Bóg jest ze mną. Aleluja. Na tym się kończą relacje, podczas gdy u nas dobrze wiemy, że Bóg nad nami czuwa. A jednak tyle jeszcze jest do zrobienia. Tyle jest do oczyszczenia. Tyle jest do zmienienia. I to nie w nim, w nim i w nim, ale we mnie. We mnie i we mnie. Bo taki jest kierunek działania Bożego Słowa. Bo takie jest ojcowskie serce naszego Boga. Bardzo łatwo zastosować regulaminy, programy, zasady rodem z tego świata. Zapewni to spokój, zapewni to porządek. Zrobić nawet przyjęcia tak, jak na przykład ta wolna trybuna na odwyku w Kobierzynie, gdzie to prawda, pacjenci decydują, kogo przyjąć, a kogo nie przyjąć. Tyle, że nasz dom nierozerwalnie jest połączony z Kościołem, który tutaj tworzymy. Kościół to nie jest instytucja oderwana od rzeczywistości. Kościół to my tutaj, a naszą głową jest Jezus Chrystus. Jak trudno w świecie, w jakichś tam super firmach by było powiedzieć panom menadżerom, słuchajcie, fajnie, że macie tyle tutaj dobrych pomysłów, taką wiedzę, że opanowaliście takie trudne zagadnienia, które umożliwią nam parcie od sukcesu do sukcesu. Ale waszą głową jest Stwórca tego świata, Pan Panów, Król Królów, Jezus Chrystus. I to On ma decydujące słowo. To On ma decydujące słowo. Jak często w sposób słuszny i w pełni uzasadniony, według światowych norm i według chrześcijańskich norm, według prawa staro- i nowotestamentowego, przecież Jezus nie zmienił prawa, mamy rację i słusznie ktoś musi opuścić ośrodek i słusznie ktoś nie nadaje się do bycia tutaj z nami. To wszystko jest w pełni uzasadnione, mądre. Możemy, bazując na tym, budować niejako swoje własne imasz. Postępuje słusznie, pilnuje Bożego porządku, w pełni wykonuje rozkazy Pana. Jak często taki sposób myślenia, postępowania tutaj powoduje rozdarcie w twoim, moim sercu zaraz. Ale przecież jest jeszcze coś więcej. Jest łaska, jest Boże przebaczenie, jest Boża moc, jest Boża miłość. Jest rozdarte serce naszego Boga Ojca. Tato, nie martw się. On sobie na to zasłużył. Boże, nie smuć się. Przecież dobrze wiesz, że On cię nie kocha i dlatego poszedł sobie. Czy wyobrażasz sobie, czy w ogóle śmiesz sobie wyobrażać, że Bóg wtedy się uśmiechnie i powie, no już masz rację, niech sobie idzie. Niech sobie idzie. Słyszałem, że ci młodzi pastorowie, menadżerowie powiedzieli, jak zagrożenie przyszło, że kilka zborów razem z pastorami odejdzie. Niech sobie idą. Jak chcą, to niech sobie idą. Kiedy to usłyszałem, to już wiedziałem, wiecie, bez jakiegoś osądzania, oceniania, że nie mają ojcowskiego serca. Ile razy ja mam ochotę powiedzieć, niech sobie idzie. Ile razy spada mi kamień z serca, bo wreszcie sobie poszedł. Ale to mi tylko uzmysławia, że moje serce jeszcze nie jest sercem według Bożego serca. Że moje ojcostwo to dopiero jakby zalążek tego, czego Bóg ode mnie oczekuje. Dzięki Bogu za te próby. Dzięki Bogu za to, że nigdy nie noszę w sercu jakiegoś takiego odrzucenia, nieprzebaczenia. Choćby ktoś nawywijał nie wiem jakie rzeczy, choćby nawet pamiętał, jakie świństwa, dziadostwa się dopuścił, jak mnie zawiódł, jak mnie oszukał, jak mnie okradł, jak mnie zwiódł. To potem to jakoś spływa po mnie na zasadzie, kiedy go widzę, przychodzi radość, tak jak ja wiem, że to radość od Pana. Znalazł się. Jest. Znowu. I wiem, że nie tylko ja mam takie serce tutaj. Ile razy wracają tutaj ludzie po różnych wyczynach i różnych odejściach i różnych przyczynach tych odejść. Co chwilę słychać modlitwy. Dziękujemy Ci, Boże, że ten wrócił. Dziękujemy Ci, że ten się odnalazł. Dziękujemy Ci, że ten żyje. To nie wypływa z tego, że tak Wam nakazałem, że taka jest kultura, po świecku rozumiejąc, naszej społeczności. To płynie szczerze z serc. Te modlitwy są dla Boga szczególną radością. Szczególną radością. Jak ojcu z tej przypowieści bardzo by zależało, by ten syn, ten starszy, ten porządny, ten nienaganny, dołączył do radości swojego ojca. Bo przecież ten był martwy, bo przecież ten był tak daleko. Wrócił, ożył, jest z nami. Powód do radości. Powód do radości. Teraz opowiadałem wam o tym pastorze z Norwegii, który w ośrodku Westerbo był tam pastorem i terapeutą i wychowawcą. 49 razy był wyrzucany z tego ośrodka, jeszcze będąc pacjentem podopiecznym, czy jak to zwał. 49 razy przyjmowany z powrotem, aż zaskoczył. Ludwik Carlson mówił, zawsze jest jeszcze nadzieja. To nie. Nacisk w tym powiedzeniu nie był. Jest nadzieja. Nacisk był położony na zawsze. Jest jeszcze nadzieja. Jak korzystać z rozumu, jak korzystać z zdrowego rozsądku, z naszego doświadczenia, a jednocześnie mieć takie zawsze pełne ufności, zawsze pełne nadziei, pełne przebaczenia, ojcowskie serce. Przychodzi ktoś, kto absolutnie się nie nadaje do tego, by być z nami. Kogo z urzędu należy od razu odstawić, powiedzieć nie. Nie zmieni faktu to, że tą decyzję będzie podejmowała nie jedna osoba, tylko 5 albo 6. Nie zmieni faktu rangi tego faktu jakieś głosowanie. Większość zdecydowała lub nawet jednomyślnie zdecydowaliśmy nie. Jak to się ma do rozdartego, ojcowskiego serca Boga? Przecież ojciec nie gardził tym starszym. Przecież nie mówił, ale głupek, zamiast korzystać z łaski, korzystać z życia, to haruje jak osioł od świtu do nocy i nie potrafi cieszyć się życiem. Niech weźmie przykład z tego młodszego, który nic nie robi, a tyle łaski doświadcza. Ojciec nie gardził tym starszym. Chciałby on razem z nim się radował, żeby pomógł mu trochę zmniejszyć to rozdarcie w sercu. Czy my możemy coś zrobić, by serce naszego ojca nie było tak rozdarte? No jakie to rozdarcie często Boga narażamy i wystawiamy. Ja już nie mówię o takich śmiesznych rzeczach, kiedyś tak myślałem. Jeden się modli o to, a drugi o coś przeciwnego. Jeden chce mieć pogodę, drugi chce mieć deszcz. Jeden chce, żeby wygrała Wisła, drugi, żeby wygrała Krakowia. I kogo ten Bóg ma wysłuchać tak naprawdę? Dopiero ma dylemat. To nie o coś takiego chodzi. Chodzi o rozdzieranie Bożego serca wtedy, kiedy nasze serce nie jest podobne do Jego serca. Kiedy nie potrafimy w praktyce, w życiu okazać tej miłości, którą On nam okazuje. Ile razy Bóg miał rozdarte serce z mojego powodu? Obiecałem mu to i to, a zrobiłem coś zupełnie przeciwnego. Ja mu to obiecałem, on mi błogosławi, 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 a ja tak jakbym sobie lekceważył te błogosławieństwa, należą mi się. Bo przecież jestem pastorem, a zrobiłem rzeczy, które zadały ból jego sercu. Nie przestał mnie kochać, a jednak tak boleśnie rozdarłem jego serce. Sprawiłem mu taki smutek. Bo co on wtedy ma robić? Nie potrafi mnie odrzucić, bo jestem jego dzieckiem, jestem jego synem. Nie potrafi powiedzieć, idź won, nie znam cię. Ale też nie potrafi zaaprobować zachowania, postępowania, decyzji, które są przeciwko niemu, przeciwko Bogu, które są grzechem. Bóg nigdy nie mówi, nie przejmuj się grzechem, bo wpadniesz w depresję. Im więcej grzeszymy, tym więcej doświadczamy łaski, ale też rozdarcie Bożego serca jest tym głębsze, tym boleśniejsze. On nie przestanie być łaskawy dla mnie, dla ciebie, dla nas. A jednak ból jego serca jest dla nas nie do wytrzymania, nie do wyobrażenia. Jak on może kochać kogoś takiego? Jak on może jednocześnie kochać i tych takich porządnych, i takich przynoszących mu tyle radości, i tych, którzy przynoszą mu tyle wstydu? On to potrafi. A ty? On to potrafi. A ja? W liście do Efezjan w 3 rozdziale jest taki fragment. Dlatego zginam moje kolana przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi wywodzi swoje imię. Proszę, byście przez Jego Ducha zostali posileni mocą w wewnętrznym człowieku, stosownie do bogactwa Jego chwały. Proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości potrafili pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość, i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa, abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. Kiedy będziesz miał, zostaniesz wypełniony całą pełnią Boga, nigdy nie znajdziesz tego samozadowolenia, tych potępić w czambuł, tamtych wywyższyć, ci są B, a tamci ho, ho, ho. Ci wybrali szeroką drogę, idą na zatracenie, bye, bye. A ci to tak wąską, trudną ścieżką pod górę. Tych będziemy podziwiać, o nich się będziemy modlić, żeby wytrwali. Kiedy będziesz wypełniony pełnią Boga, będziesz miał nieustannie rozdarte serce. Ale tak jak czytaliśmy słowa Pawła, proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach. Chrystus wziął na siebie te cierpienia, to rozdarcie, to trudne do wyobrażenia, ten trudny do wyobrażenia ból ojcowskiego serca. W nim możemy zobaczyć, jak bardzo cierpiał Ojciec w niebie, który z powodu miłości do takich łotrów jak ja jak i wy, tu się nikt nie obrazi, posłał na krzyż swojego umiłowanego Syna. Czy ojciec mówił, wszystko jest w porządku? Wszystko idzie tak, jak należy? Dobrze jest, jak jest? Jednak nie stąpił z nieba z interwencją, nie wysłał kilku legionów aniołów, by przerwały to straszliwe widowisko, to straszliwe rozdzielanie, by zakończyły ten jego ból, to rozdarcie. Z miłości do ciebie i do mnie. Chociaż byliśmy wtedy jeszcze grzesznikami, chociaż byliśmy w tym tłumie stojącym pod krzyżem i szydzącym z Jezusa. On za mnie umierał, a ja wrzeszczałem. A żeś taki mocny, to stąp z krzyża. Innym pomagałeś, to i sobie pomóż. No. Tak jakby to mnie w ogóle nie dotyczyło. Tak jak ja bym tego w ogóle nie potrzebował. Można być takim menadżerem, podzielić, ci się nadają, ci się nie nadają. Tego przyjmę, a tego nie. Tutaj słusznie poszedł, a ten słusznie przyszedł. Ale jak to się ma do rozdartego serca naszego Boga? Jak to się ma do ogromu Bożej łaski, jaką otrzymaliśmy w Jezusie Chrystusie? Kompletnie niezrozumiałej. Kompletnie nie do zrozumienia. Byście przez Jego Ducha zostali posileni mocą wewnętrznym człowieku stosownie do bogactwa Jego chwały. Proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości potrafili pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość, głębokość, i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa. Abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. Miłość Chrystusa wykracza ponad nasze zdolności poznawcze. Możesz być najmądrzejszym ze wszystkich menadżerów, najlepszym ze wszystkich prawników, najbardziej obeznanym w teologicznych naukach, dziełach i arcydziełach. Możesz być pełnym ognia, zapału, temperamentu, charyzmy, ewangelistą, który, prawda, jak głosi, to się mury miast trzęsą. Całe kontynenty są poruszane. To wszystko możesz, ale to jeszcze mało. Bo celem, pragnieniem naszego Boga jest, byśmy zostali wypełnieni pełnią Boga. A tą pełnią jest Jezus Chrystus w nas. Chrystus, który cierpiał, byśmy dzisiaj my już cierpieć nie musieli. By to rozdarcie w Bożym sercu nie było przez nas pogłębiane z powodu mądrych, rozsądnych decyzji. Ale byśmy, patrząc na Boże serce, tak właśnie, jak On tego pragnie, postępowali, decydowali. Czasami, nawet prawie zawsze, konsekwencje takiego postępowania są trudne do zniesienia. Szczególnie w takiej społeczności jak nasz. A taki był święty spokój. A jak on pójdzie, to będzie znowu święty spokój. A taki był porządny męski ośrodek. Ale kiedy dzisiaj patrzę, co się dzieje z tymi kobietami, które tutaj tak nam dawały popalić, bo trzeba przyznać, że tak było, to się serce kraje. Ilonka płacze, ona nieustannie miała grupkę kobiecą, Została jej tylko Gosia. Gosia prowadziła szkółkę niedzielną. Zniknęły razem z kobietami wszystkie dzieci. Teraz odnalazło się jedno. Trzeba się będzie nim zająć. Bo żeby Małgosia mogła tutaj słuchać.
Dwoje.
Tak, tam już było, tam jest para. I choć musiało się wydarzyć coś, całe szczęście, że ten Arek poszedł do więzienia. Ale Bóg tak nigdy nie myśli. Bóg tak nigdy nie myśli. Kiedy się spotykamy z tymi braćmi na Monte, w areszcie śledczym, kiedy słyszymy wieści z innych zakładów karnych, kiedy do Ilonki dzwonią ci, którzy mają 25-letnie wyroki do odsiadki. Dużo łatwiej nam poznać ojcowskie serce Boga. Dużo łatwiej nam odczuć, że to serce jest rozdarte. Ale nigdy z nikogo nie rezygnuje. Nigdy z nikogo nie przekreśla. Bo Chrystus umarł za nas wszystkich. Jego pragnieniem jest, by każdy w Niego uwierzył. Jeżeli coś dzisiaj jeszcze zadaje mu ból, to gdy jego ciało odrzuca, przekreśla, ignoruje głębie jego miłości, bo tak bardzo kochać to zawsze oznacza cierpieć. Ale to nie naszą siłą. Proszę, byście przez tego ducha zostali posileni mocą wewnętrznym człowieku, stosownie do bogactwa. To, że Bóg kocha kogoś złego, nie jest uszczerbkiem na jego chwale. Jezusowi zarzucano, że ma demona. No, jada tutaj z grzesznikami, z celnikami, cudzołożnicami. Jak często kogoś przekreślamy, bo ostatnio na Facebooku się pojawiło, że pastor i kibol. To jeszcze zdjęcie z meczu Krakowi. Wczoraj było, że pastor i szalikowiec. I przecież to jest najlepsze miejsce dla pastora. W więzieniu na Monte, w ośrodku dla bezdomnych. Wśród kiboli i szalikowców. Czy to oznacza, że mam demona? Nie śmiałbym się porównywać do tego, co czynił Jezus i jak On to czynił. Z jaką miłością to czynił. Bierz mi tam do tego. Ale myślę, że to dobry kierunek i nie będziecie mieli mi zarzut, ani wy, ani rada tego domu, że tak dzisiaj, a nie inaczej podszedłem do waszych trudnych przecież odpowiedzialnych decyzji, które wy musicie podejmować. Nikt ich za was nie podejmie. To trudna decyzja, kogo usunąć. To bardzo trudna decyzja, kogo przyjąć. Ale proszę was, nie pogłębiajmy rozdarcia w sercu naszego Boga. Błagam was. Miejcie przede wszystkim na uwadze zawsze, co On czuje. Amen.